A razem z nami jest pan doktor Krzysztof Kawęcki. Szczęść Boże, panie doktorze. Pan doktor jest politologiem, analizuje też bieżącą sytuację, także zajmuje się w ramach Instytutu myślą Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Dzisiaj mamy mówić o Międzymorzu, historii i teraźniejszości. Zakończyliśmy pierwszą część na pewnych refleksjach pana Jarosława związanych z koncepcją Mitteleuropy. Odnosiliśmy się nieco do tego na początku pierwszej części rozmów, ale poprosiłbym pana doktora może o wprowadzenie w tę koncepcję Międzymorza historycznie i patrząc na współczesność i odniesienie się jednocześnie do tez naszego słuchacza, gdyż obiecaliśmy to w poprzedniej części.
To powtórzmy może niektóre tutaj tezy, nasze rozważania z audycji telewizyjnej. Mówiliśmy, że Międzymorze to jest pojęcie historyczne, geopolityczne i geograficzne, a zatem jest to coś takiego, powiedziałbym, naturalnego. To jest obszar współpracy, niestety też rywalizacji zewnętrznej na obszarze między morzami Bałtyk, Morze Adriatyckie, Czarne. Także to jest ten obszar między Niemcami a Rosją, na którym to obszarze rozwijała się również Rzeczpospolita, wcześniej Królestwo Polskie, później Pierwsza Rzeczpospolita, także już po Unii z Litwą. To jest obszar również, gdzie formowały się królestwa Czech, Węgier, Chorwacji, innych krajów tego obszaru. To jest też obszar, można powiedzieć, pierwotnie, który można określić jako związany z kręgiem cywilizacji łacińskiej, a to z uwagi na przyjęcie przez te państwa, większości tych państw, chrztu z Rzymu. I ta kwestia właśnie przyjęcia chrztu z Rzymu bądź z Bizancji miała oczywiście swoje daleko idące konsekwencje kulturowe. Na przykład zróżnicowała cywilizacyjnie i także rozwój takich bliskich, wydawałoby się, krajów południowych, bałkańskich, jak na przykład Chorwacja, związana bardziej z cywilizacją łacińską, i Serbia, związana bardziej z cywilizacją bizantyńską, przynajmniej według klasyfikacji dokonywanej przez historiozofa polskiego, wybitnego Feliksa Konecznego. Ale w okresie nowożytnym obszar ten został, można powiedzieć, wręcz zdominowany przez wpływy Rosji, Niemiec, Austro-Węgier, a nawet Turcji. I klęska tych trzech pierwszych mocarstw w 1918 roku po I wojnie światowej stworzyła pewien nowy układ geopolityczny, niestety niewykorzystany przez państwa Europy Środkowej, a to z uwagi na pewną konstrukcję, która została stworzona w tym porządku wersalskim, na kongresie wersalskim, przede wszystkim właśnie tutaj przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, szczególnie Wielka Brytania, która nie chciała nadmiernego osłabienia Niemiec. Stąd też te możliwości współpracy, mimo podjętych różnych prób, okazały się nieskuteczne. W 1920 roku zawiązała się tak zwana Mała Antanta, czyli sojusz trzech państw, Czechosłowacji, Rumunii, Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, zwanego od 1925 roku Jugosławią. I tym, co łączyło ten związek, była antywęgierska współpraca Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii, uzyskanie jak największych zdobyczy terytorialnych kosztem Węgier, a następnie przeciwstawienie się węgierskiemu rewizjonizmowi. Węgry na mocy ustaleń traktatów z Trianon utraciły dostęp do morza, ponad połowę ludności oraz 2/3 obszaru, między innymi Siedmiogród na rzecz Rumunii oraz Słowację i Ruś Zakarpacką przejętą przez Czechosłowację. I ta właśnie mała Antanta była niejako strażnikiem tych właśnie postanowień. Niezależnie jak będziemy oceniali motywy takiego, a nie innego właśnie, takiej, a nie innej konstrukcji terytorialnej, no to trzeba powiedzieć, że ona godziła tę właśnie współpracę tego, co możemy nazwać Międzymorzem. Być może było to świadome działanie, żeby po prostu wprowadzić właśnie Europę Środkową do roli podrzędnej właśnie w tym układzie geopolitycznym. Prawda, małą Antantę wspierała Francja, która na sojuszu z tą grupą państw oraz Polską chciała budować swoją pozycję mocarstwową w Europie, ale po prostu też pewne zmiany wewnętrzne we Francji spowodowały, że ta koncepcja nie została zrealizowana. No poza tym państwa małej Antanty dzielił stosunek do Związku Sowieckiego. W polityce czeskiej i jugosłowiańskiej, w przeciwieństwie na przykład do Rumunii, występowały bardzo mocne tendencje prorosyjskie. Mówię o tym nie tylko z punktu widzenia gdyby takiego historycznego, bo to są już czasy dość, powiedziałbym, zamierzchłe być może, ale to pokazuje, że jednak te tendencje w polityce zagranicznej poszczególnych państw są trwałe. I tak to wyglądało w następnych latach. Tak to również w jakiś sposób są, tak również w tej chwili wyglądają te współczesne odniesienia polityki na przykład czeskiej, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o Niemcy, gdzie ta, że tak powiem, wrażliwość na niebezpieczeństwo ze strony ekspansjonizmu czy rosyjskiego, czy niemieckiego jest no, dużo mniej dostrzegalna niestety niż to właśnie widzi polska dyplomacja na przykład. Czy dotyczy to na przykład również Serbii, która tradycyjnie jest w jakiś sposób, można powiedzieć, prorosyjska. To pokazuje te różne dylematy, trudności związane właśnie z taką próbą właśnie łączenia politycznego, gospodarczego, kulturowego tej części Europy. No i w konsekwencji wspomniany sojusz tej tak zwanej małej Antanty faktycznie przestał istnieć po konferencji monachijskiej, która doprowadziła między innymi właśnie do rozpadu Czechosłowacji za zgodą państw zachodnich. No ale tą małą Antantę różniła również kwestia przyłączenia do niej, do tego układu Polski. W zasadzie można powiedzieć, że za była Rumunia, a przeciw właśnie Czechosłowacja na przykład. Także sytuacja, powiedziałbym, historycznie była dość skomplikowana. No cóż, okres wojny również mimo różnych konstrukcji, które pojawiały się, tak bardziej może konstrukcji teoretycznych, nie doprowadził właśnie do jakiejś takiej współpracy tych, mimo właśnie takich prób porozumienia, nawet podpisania układu polsko-czechosłowackiego w 1942 roku, Konfederacji Polski z Czechosłowacją. No a jak wiemy, ostatecznie układ jałtański pogrzebał możliwości jakiegoś takiego samodzielnego, politycznego bytu Europy Środkowej. Mówię Europa Środkowa, stosując to często zamiennie z pojęciem Międzymorze, chociaż oczywiście te pojęcia są bardzo ze sobą zbliżone, nie są tożsame, ale to są, powiedziałbym, dość takie niuanse, także myślę, że jest uprawnione stosowanie w zasadzie tych pojęć jak gdyby zamiennie. Jeśli chodzi o właśnie tę ideę Europy Środkowej, to ona pojawiła się po raz pierwszy w takim, no, powiedzmy, naukowo, ale i później politycznym wymiarze. W 1915 roku termin Mitteleuropa, czyli Europa Środkowa, wprowadził niemiecki geograf Friedrich Neumann, który no, nakreślił pewien kierunek polityki niemieckiej i także roli i miejsca Niemiec w Europie Środkowej. Ta koncepcja Mitteleuropy, ona oczywiście ulegała pewnym, w polityce niemieckiej ulegała pewnym modyfikacjom, pewnym zmianom, szczególnie okres taki bardzo, taki, można powiedzieć, no, taki drastyczny, ekspansjonistyczny, imperialistyczny, przybrała w okresie już, w okresie Republiki Weimarskiej, czyli tuż po zakończeniu I wojny światowej, gdzie Niemcy przecież miały zostać ukarane za rozpętanie tej wojny, za przegraną, miały zostać zdemilitaryzowane, tym niemniej Niemcy przystępują, można powiedzieć, od samego początku do realizacji tego projektu Mitteleuropy w pewnych oczywiście tylko obszarach, które są wówczas możliwe przez nie do realizacji. Myślę tutaj przede wszystkim oczywiście o współpracy rosyjsko-niemieckiej, bo to też jest element tej właśnie koncepcji Mitteleuropy, którą realizują Niemcy. On nie jest może tym elementem najbardziej eksponowanym, ale jest bardzo ważnym elementem w polityce niemieckiej. I tutaj w 1922 roku doszło już, jak wiemy, do układu w Rapallo, takiego porozumienia gospodarczo-wojskowego między Rosją sowiecką i właśnie Niemcami, Republiką Weimarską, a więc jeszcze przed dojściem do władzy Hitlera. I to już można powiedzieć, to była taka zapowiedź później układu Ribbentrop-Mołotow, który, jak wiemy, którego skutkiem była agresja niemiecka na Polskę, a później sowiecka i zakończona podziałem nie tylko Polski, utratą niepodległości przez Polskę i okupacją sowiecko-niemiecką, ale również podziałem przez te państwa Europy Środkowej. I Układ Jałtański, można powiedzieć, że to usankcjonował. Europa Środkowa w zasadzie zniknęła w sensie politycznym z właśnie tego układu europejskiego, ponieważ, jak wiemy, Europa została podzielona między właśnie tą Europą Wschodnią, sowiecką i część zachodnią. Także dopiero, można powiedzieć, ta koncepcja Mitteleuropy, Europy Środkowej przez Niemcy została w jakiś sposób, można powiedzieć, realizowana, przypomniana już po upadku systemu komunistycznego, Związku Sowieckiego i ona ma taki bardziej, powiedziałbym, wyraz bardziej taki gospodarczy, tej ekspansji gospodarczej niemieckiej właśnie w Europie Środkowej. Natomiast jeśli chodzi o polską myśl polityczną, polską praktykę polityczną związaną właśnie z właśnie tą ideą Międzymorza, to ona, ta idea jest już obecna w polskim piśmiennictwie, można powiedzieć, od przełomu XIV i XV wieku. Także to Polska jest prekursorem, można powiedzieć, w sposób zupełnie naturalny, ponieważ to są nasze dzieje, to jest obszar naszych dziejów. Właśnie jest związana z tą polityką. No, w różnych okresach używano różnych terminów, takich jak intermarium, czyli Międzymorze, Europa Środkowa i Wschodnia, Europa Zachodniosłowiańska. No, za prekursora Międzymorza w polskiej polityce uważany jest Józef Piłsudski. Faktycznie była to koncepcja federacyjna, prometejska, też antyrosyjska. Józef Piłsudski jako naczelnik państwa próbował w latach 1918-22 realizować federacyjne projekty, czego wyrazem była wyprawa kijowska. I przypomnijmy, że koncepcja federacyjna Piłsudskiego miała obejmować oprócz Polski w pierwszej kolejności Ukrainę, Białoruś, kraje bałtyckie, a dalej Rumunię i Gruzję nad Morzem Czarnym, a nawet Azerbejdżan nad Morzem Kaspijskim. Jak wiemy, przede wszystkim w wyniku niezrealizowania pewnych celów związanych z wyprawą kijowską, z takim, a nie innym wynikiem wojny, ze zwycięską oczywiście bitwą warszawską, ale ta wojna oczywiście przekreśliła koncepcje federacyjne Józefa Piłsudskiego, które oczywiście też inna kwestia zupełnie odrębna, to jest kwestia realizmu możliwości wprowadzenia wówczas tej koncepcji, dlatego że ówczesni przywódcy czy elity, jeśli można takiego w ogóle sformułowania użyć, w stosunku do polityków ukraińskich czy tym bardziej białoruskich, no czy litewskich również, no niekoniecznie podzielały czy rozumiały tę koncepcję Międzymorza, którą lansował Piłsudski. Te koncepcje później się jeszcze oczywiście pojawiają na emigracji, w publicystyce. No i właśnie można powiedzieć, że z chwilą praktycznie powstania Grupy Wyszehradzkiej w 1991 roku można powiedzieć, że idea ta, oczywiście w sposób zupełnie nie bezpośredni taki, bo to się jak gdyby nie odwoływano wówczas do tej idei, ale można powiedzieć, że ta idea Międzymorza, konsolidacja Europy Środkowej w jakiś sposób pozwoliła na ukształtowanie się, powstanie Grupy Wyszehradzkiej skupiającej Czechy, Słowację, Polskę i Węgry. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że większe były oczekiwania w Polsce, większe nadzieje, że może być to jakiś krok znaczący w kierunku jeszcze bliskiej współpracy. Jednak w tym pierwszym okresie aktywnej rządów państw tworzących Grupę Wyszehradzką, zamiast może w kierunku bardziej pogłębiania wzajemnej współpracy, koncentrowała się na wspomaganiu w drodze do Unii Europejskiej. Aczkolwiek są, można powiedzieć, i blaski, i cienie tej współpracy Grupy Wyszehradzkiej. Na pewno blaski jednak przeważają i mimo wszystko ten bilans współpracy tych czterech państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest dodatni. Pojawiła się, jak wiemy, w 2015 roku taka inicjatywa Trójmorza. To można powiedzieć, jest jakiś tam pewien wariant, model, można nawet model Międzymorza, aczkolwiek chyba należy oczywiście podzielić tutaj opinię tych ekspertów, którzy zwracają uwagę, że jednak inicjatywa Trójmorza to nie jest prost właśnie model Międzymorza. No tym niemniej współpraca na tym obszarze tych państw występuje. Ta idea Trójmorza została powołana w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji, prezydenta Andrzeja Dudy i pani prezydent Chorwacji Kalindy Grabar-Kitarović, i skupia grupę 12 państw: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, także Austria. A więc można powiedzieć, niewątpliwie trzon tego, co nazwalibyśmy właśnie obszarem Międzymorza. Natomiast aspiracje do udziału w Trójmorzu zgłosiły w zasadzie w charakterze obserwatora Niemcy. Znamienne jest zachowanie właśnie Niemiec, którzy początkowo obserwowali, powiedziałbym pewnie z zainteresowaniem i uwagą, tę inicjatywę, a gdy ta inicjatywa nabrała tak zwanych rumieńców, zostały już rzeczywiście pewne projekty konkretne realizowane, no to wówczas Niemcy zgłosili właśnie już ten akces obecności w charakterze obserwatora. Oczywiście tutaj i widzowie, telewidzowie w swoich wypowiedziach też zwracali uwagę, że po prostu to przystąpienie, ten akces, ta gotowość przystąpienia Niemiec do tej inicjatywy Trójmorza, no ma na celu oczywiście realizację niemieckich interesów, a nie oczywiście interesów Europy Środkowej, bo Niemcy w tym zakresie tej swojej linii politycznej nie zmienili. To znaczy to jest linia, która polega na podporządkowaniu właśnie sobie, bez współpracy, to jeszcze pamiętajmy, bez współpracy bliższej lub dalszej, ale bez współpracy z Rosją, właśnie obszaru Międzymorza. Zresztą niemieccy politycy bardzo mocno podkreślają, że i zwracają uwagę, że w żadnym stopniu Międzymorze nie może być żadnym odpowiednikiem NATO, czyli już jak gdyby przestrzegają przed jakimkolwiek jakąś konwergencją militarną tych państw. Nie może być też w jakiś sposób, mówią niemieccy politycy, idea, inicjatywa Trójmorza jakąś alternatywą dla Unii Europejskiej. Zwracają uwagę, że żaden z jego potencjalnych członków nie posiada broni nuklearnej, dlatego nie stanowiłby zagrożenia dla Rosji, które jest supermocarstwem atomowym. A więc no, to jest taka próba oczywiście pewnego pomniejszania znaczenia tej inicjatywy. Natomiast no cóż, ta inicjatywa Trójmorza no, miała łączyć współpracę i ma łączyć i łączy współpracę ekonomiczną i polityczną, z tym jednak wskazaniem pierwszeństwa współpracy ekonomicznej. I to jest współpraca właśnie w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji, a zatem bardzo ważne, konkretne inicjatywy. Współpraca ta ma na celu uzyskanie niezależności energetycznej, stabilności gospodarczej. Jak wiemy, pojawiają się tutaj różne projekty infrastrukturalne, gazoport na przykład w Świnoujściu, w Osesie i na chorwackiej wyspie Krk, czy też rurociągi łączące Morze Kaspijskie i Czarne, droga Via Carpatia i tak dalej. To jest ta właśnie ta inicjatywa, która ma na pewno przed sobą duże potencjalne możliwości. Jest kwestia oczywiście jej wykorzystania. I na koniec już, bo tutaj obiecaliśmy tak bardzo ważny i bardzo, bardzo uzupełniający i wnoszący bardzo dużo do tej naszej rozmowy telewizyjnej głos pana Jarosława, który, no zresztą jako germanista, jak powiedział, osoba, która śledzi wydarzenia polityce niemieckiej, śledzi media od wielu, wielu lat, przedstawił rzeczywiście w moim przekonaniu absolutnie trafny obraz polityki niemieckiej. Polityki niemieckiej, no, która jest realizowana w sposób konsekwentny, oczywiście w różnym modelu, od czasów Otto von Bismarcka, można powiedzieć, takiego klasyka niemieckiej polityki, tak przedstawi się tak zwanej realpolitik, czyli polityki realistycznej, to znaczy polityki twardej bardzo, polityki, która no, nie ulega jakimś sentymentom, tylko po prostu ma na celu realizację polityki niemieckiej. Polityki, która według Bismarcka rzeczywiście była skoncentrowana, można powiedzieć, na takim eurocentryzmie. Można powiedzieć, że w centrum tej właśnie polityki niemieckiej, o czym mówił Bismarck, miała być Europa Środkowa. Oczywiście również osłabienie Francji jako kraju, który wówczas w XIX, początku XX wieku zgłaszał poważne aspiracje wspierające takie kraje właśnie jak Polska, Czechosłowacja, Rumunia, w tych właśnie dążeniach do samodzielności tego regionu, do zachowania niezależności od Moskwy i od Berlina. Dlatego, no cóż, to był właśnie też, można powiedzieć, taki kierunek właśnie tej polityki Bismarcka. Ale tam jeszcze jeden ważny element się pojawił, który jest wciąż aktualny w polityce niemieckiej. To jest ta właśnie współpraca z Rosją. To już jest oczywiście truizmem, ale wiemy doskonale, że dla Polski największym niebezpieczeństwem jest taka sytuacja, gdy dochodzi do porozumienia Moskwy i Berlina. Takie porozumienia kończyły się tragicznie w XVIII wieku, między innymi właśnie rozbiorami, a później kontynuacją tej polityki, tego porozumienia sowiecko-rosyjsko, później sowiecko-niemieckiego był układ Ribbentrop-Mołotow. Dlatego Bismarck też zwracał bardzo wielką uwagę na współpracę niemiecko-rosyjską i takim jednym chyba z największych osiągnięć, sukcesów Bismarcka z punktu oczywiście widzenia interesów niemieckich było takie wydarzenie, które się nazywa tak zwaną konwencją Alvejs-Lebena. Otóż kilkanaście dni po wybuchu powstania styczniowego w Polsce, na ziemiach polskich, przeciwko Rosji, to właśnie Bismarck zaoferował Rosji poprzez właśnie tego dyplomatę Gustawa von Alvejs-Lebena porozumienie z Rosją. Zaoferował podpisanie w Petersburgu tak zwanej właśnie konwencji Alvejs-Lebena o współpracy rosyjsko-pruskiej w zwalczaniu powstania w Królestwie Polskim. I dzięki temu osiągnął dwie kwestie. Doprowadził do pogorszenia relacji francusko-rosyjskich i zacieśnienia współpracy rosyjsko-pruskiej przeciwko Polsce. A właśnie ta koncepcja, która była również równolegle realizowana w XIX wieku przez politykę niemiecką, czyli taka koncepcja tej ekspansji morskiej i kolonialnej, która wyrażała się między innymi we wspomnianej przez pana Jarosława tej linii Berlin, linii kolejowej Berlin-Bagdad, która została zbudowana w latach 1940. Otóż po załamaniu się, powiedziałbym, tego kierunku morskiego, po załamaniu się tego snu niemieckiego o potędze morskiej, potędze kolonialnej, to właśnie można powiedzieć tak, ta idea Mitteleuropy stała się najważniejszą w polityce niemieckiej. Tę politykę zmodyfikował, ale realizował oczywiście Hitler, a no można powiedzieć, teraz oczywiście mamy zupełnie inną sytuację. Natomiast no trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z tą ekspansją niewątpliwie gospodarczą Niemiec w Europie Środkowej, która można powiedzieć jest oczywiście i korzystna dla krajów Europy Środkowej, ale proszę zwrócić uwagę, że import Niemiec przeważa zdecydowanie nad eksportem. Ten bilans handlowy jest przede wszystkim korzystny dla Niemiec, ale w sensie politycznym nie tylko wiąże, ale wręcz uzależnia kraje Europy Środkowej od Niemiec. To nastąpiła ta ekspansja niemiecka już w latach 90., kiedy kraje Europy Środkowej były stosunkowo słabe i gospodarczo, i wiemy, jak u nas wyglądała tak zwana prywatyzacja, czyli wyprzedaż majątku narodowego, brak w ogóle troski o polski interes, nie tylko polityczny, ale i gospodarczy. I Niemcy, można powiedzieć, tutaj osiągnęły bardzo, bardzo wiele. Trzeba powiedzieć, że obroty Niemiec z krajami Europy Środkowej stanowią 1/5 niemieckiego handlu zagranicznego, ale z tych obrotów z krajami Europy Środkowej ponad 1/4 to tej kwoty przypada właśnie na Polskę, a Polska jest 7 pod względem wielkości obrotów partnerem handlowym Niemiec. No i ten właśnie eksport zwiększa się do Czech, Słowacji, na Węgry, do krajów bałkańskich zdecydowanie. Także wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej, jeśli mają rzeczywiście sposób skuteczny realizować tę ideę Trójmorza, jest to, żeby relacje handlowe między tymi krajami no jednak ulegały pewnej poprawie. I jednak, żeby ten bilans handlowy z Niemcami no był również, powiedziałbym, bardziej zrównoważony i w interesie również tych właśnie krajów, żebyśmy no nie stali się jakimś takim, powiedziałbym, zapleczem gospodarczym Niemiec. Ja nie chcę tutaj oczywiście jakichś daleko idących porównań używać, ale przecież to jest też taki element, stały element niemieckiej polityki, właśnie żeby na przykład Polska była takim krajem właśnie takiego zaplecza gospodarczego, krajem słabym, pozbawionym pewnej suwerenności. I na koniec tego jak gdyby wstępu, bardzo ważnym czynnikiem w realizacji idei właśnie Trójmorza to jest po prostu polityka Stanów Zjednoczonych. Trzeba powiedzieć, że ta idea uzyskała wsparcie w polityce administracji amerykańskiej w okresie prezydenta Donalda Trumpa, który zresztą bardzo słusznie odczytał i plany niemieckie i rosyjskie. I o ile Stany Zjednoczone mają pełnić rolę znaczącą w tym układzie geopolitycznym światowym, to oczywiście obszar Europy Środkowej, nie tylko z tego punktu widzenia, ale też z innych punktów, chociażby tej roli gospodarczej, ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, jest dla nich również bardzo ważny. I tutaj można powiedzieć o pewnej zbieżności interesów na przykład Polski i Stanów Zjednoczonych. No ale jak wiemy, no, można powiedzieć, że ta polityka amerykańska, chociaż ona generalnie, ta linia jest, ten kierunek no, generalnie jest zachowany, to znaczy na przykład właśnie ta konfrontacja z Chinami, ale można powiedzieć, że pewne akcenty związane właśnie z aktywnością Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej w okresie już prezydentury nowego prezydenta i administracji Joe Bidena okazuje się, że ulegają nieco jakimś takim przewartościowaniu.
Bardzo dziękuję. Pan dr Krzysztof Kawęcki dzisiaj razem z nami. Międzymorze, historia i teraźniejszość, temat rozmów. 22:03 zapraszamy Państwa do telefonowania. Numery 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200, zagranica 00 48 56 655 23 33, a także 655 23 66. Bardzo proszę, halo. Halo. Ktoś zdążył się rozłączyć. Czekamy na Państwa telefony. Przypomnę numery 56 655 23 55 słuchacze północnej Polski, 56 południe, 536 600 100 i 200 zagranica, 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię z tej strony Dariusz z Kamiennej Góry i serdecznie witam ojca prowadzącego i szanownego gościa. Ja mówię do tematu. Ja chciałem powiedzieć tutaj, mówię panu doktorowi, że Polska już dawno chyba się stała, mówię, przed takim przedsionkiem, głównie Europa, a szczególnie Niemców i Francuzów, bo tak jak na przykład w Kamiennej Górze, to mamy 8 marketów. Dwa francuskie, francuskie, jak ten film, co chodzi z muszkieterami, nie będę robił tutaj reklamy i nazwy, podawał. Później mamy 3 portugalskie, co nasza wcześniej pani premier Kopacz zrobiła, jak to wyceniono na 1 000 000 złotych reklamę dla portugalskich marketów, i 3 niemieckie. Jeżeli i tak mówię, a ponadto do tej pory pan premier Morawiecki nie zostały nałożony podatek od obrotów marketów, gdyż te dodatkowy podatek, gdyż te markety wszystkie budują następne markety w Polsce i włączają w to koszty, i gdzie wykazują, że jeszcze nawet ponieśli straty. Ponadto, mówi, już dawno chyba Polska jest, mówi, tym przedsionkiem, bo w Polsce mamy większość banków zagranicznych. I do tej pory nawet nie został ściągnięty podatek Belki, gdzie teraz patrzyłem w banku, to jest chyba 0,50% oszczędności się dostaje, procent, jak da się tam na przykład jakąś kwotę na 3 miesiące lokata. Proszę zobaczyć, ile wynoszą, mówi, procenty, żeby zaciągnąć jakiś kredyt. Ja więc uważam, jeżeli teraz póki nas pan Donald Trump wspierał, Stany Zjednoczone, to jeszcze tutaj może, mówię, Czechy, Słowacja czy inne kraje, to jeszcze, to mówię, słuchały tego. A teraz proszę zobaczyć, co Czesi robią z Polską. Uważam, że to był błąd, wchodząc do Unii Europejskiej, bo to podpisał pan Kwaśniewski, pan Miller, pan Lech Kaczyński to poparł, no ale tam w tych było, jak to się mówi, głosowanie, referendum, czy my chcemy być, a nie, że teraz wychodzą takie szczegóły, że Czesi nam zamykają, chcą, czy już zamknęli Skara na kopalnię, więc uważam, że Trójmorze to teraz, to mówię, to już nie zdaje egzaminu. I bardzo, bardzo dziękuję i szczęść Boże, proszę się odnieść do tego pytania.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
No jest oczywiście faktem, że najważniejsze spożywcze sieci handlowe w Polsce to są zagraniczne, właśnie jak pan powiedział, no właśnie niemieckie, brytyjskie, francuskie przede wszystkim. I tutaj no, były zapowiedzi rzeczywiście Prawa i Sprawiedliwości, o ile pamiętam chyba nawet wyborcze, że zagraniczne sieci handlowe zostaną po prostu, zostanie na nich nałożony tak zwany podatek od tych właśnie wielkości wielkopowierzchniowych. I no cóż, no nie zostało to zrobione, tam jakieś pojawiły się rzekome, ale to rzekome, mówię, problemy, jak wyłączyć z tych sieci wielkoprzemysłowych, na przykład właśnie sieci polskie i tak dalej. Natomiast no tutaj niewątpliwie mamy z jakimś zaniechaniem, dlatego że po prostu to oczywiście uderza nie tylko w te, nazwijmy, wielkoprzemysłowe sieci polskie, ale przede wszystkim w polskie mniejsze sklepy. No i ten upadek tych mniejszych sklepów to jest oczywiście bardzo poważny cios w rozwój polskiej przedsiębiorczości, polskiej aktywności. Zresztą to dotyczy już nie tylko sieci tych spożywczych, ale także różnych firm innych, także odzieżowych, które jakoś tam chyba nieźle prosperowały w Polsce i widzimy, jak następuje, że tak powiem, zanik tych właśnie polskich firm. No i teraz pojawiają się jakieś nowe koncepcje właśnie związane tam z podatkiem od obrotu, a nie od powierzchni i tak dalej, i tak dalej. Także, no cóż, to co nazywamy tak zwanym właśnie patriotyzmem ekonomicznym, mówimy właśnie o tym wsparciu dla polskich przedsiębiorców, dla polskich sklepów, dla polskiej wytwórczości, no nie będzie zrealizowane, jeśli tutaj będziemy mieli ze strony, znaczy będziemy mieli jakieś zaniechania polityczne. To jest jak gdyby najważniejsze. Oczywiście w ślad za tym także pewien stopień świadomości Polaków, żeby po prostu starać się kupować polskie produkty, ale z drugiej strony przy takiej polityce, przy tych zaniechaniach ze strony władz, to po prostu wiadomo, jak kształtują się ceny, tak? No niestety te wielkie sieci handlowe z powodu właśnie tego uprzywilejowania podatkowego i tych warunków, które mają, no po prostu są w stanie zaoferować konkurencyjne ceny. Te produkty, chociaż może jakoś być gorsze, ale są po prostu tańsze niż właśnie w tych sklepach prowadzonych przez małych sklepikach osiedlowych, często przez polskich przedsiębiorców. Ale to nie jest wynik jakichś uregulowań rynkowych, czy też tym bardziej jakichś zachłanności tych polskich sprzedawców, polskich przedsiębiorców, ale właśnie tej niesprawiedliwej sytuacji, która ma miejsce właśnie z tą ekspansją sieci handlowych zagranicznych na polski rynek.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można do
tak,
programu?
Tak, naturalnie, prosimy.
Niechby...
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanownego gościa i ojca prowadzącego, a mówi Andrzej z parafii Więcbork, diecezja bydgoska. Mam takie pytanie właśnie w związku z tą tematem dzisiejszym programu Idea Międzymorza. Chciałem tak spytać, co gość szanowny sądzi, czy nie uważa, że teraz właśnie sytuacja, jaka w ostatnim czasie się rozwinęła w związku z tą przykrą sprawą, która się dzieje na właśnie naszej granicy wschodniej i również granicy litewskiej i łotewskiej z Białorusią, czy ta właśnie taka no, kryzysowa sytuacja nie może okazać się czynnikiem jakoś przyspieszającym czy katalizatorem takiego przyspieszenia budowy tej realizacji tej idei Międzymorza, bo w jakiś sposób wydaje mi się, że ten problem tutaj jest no przecież raczej na pewno wspólny przynajmniej tym naszym trzem krajom, ale to nie oznacza, że też może nie dotyczyć pozostałych krajów tutaj Europy Środkowo-Wschodniej. I tak właśnie myślę, że te kraje właśnie Międzymorza to ich politycy, gdyby potrafili przejść ponad różnicami i bazując na tym, co łączy, a łączy właśnie nas ten wspólny problem, spróbować jakoś bardziej no, rozwinąć, skonkretyzować tą ideę Międzymorza, żeby ona mogła stać się też jakąś skuteczną zaporą przed tym zagrożeniem tutaj ze strony właśnie wschodu Białorusi, no i też Federacji Rosyjskiej. Dziękuję, pozdrawiam. Z Bogiem, szczęść Boże.
Dziękuję, z Bogiem.
Mam nadzieję, że takie zrozumienie tego zagrożenia wynikającego ze świadomej działalności Moskwy i Białorusi, i Mińska, które ma na celu destabilizację przecież nie tylko sytuacji w Polsce, ale także zapewne można sobie wyobrazić, że przedmiotem tej ekspansji sprokurowanej przez właśnie Moskwę i Mińsk mogą być inne kraje, chociażby na przykład Czechy, które również przecież no, miały pewien spór związany właśnie z działaniami nielegalnymi w zakresie właśnie broni, które miała podejmować Moskwa. Więc można się spodziewać, że takie elementy wojny hybrydowej mogą również oczywiście dotknąć inne kraje. No oczywiście ten, powiedziałbym, atak na Polskę nie jest oczywiście przypadkowy, na Polskę i kraje bałtyckie, Litwę i Łotwę przede wszystkim. Ale ja bym powiedział w kontekście tego pytania pana, tak w trochę tak może taki, w szerszym kontekście chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, na ten problem, który pan postawił, że właśnie jeśli ta idea Międzymorza, idea konsolidacji narodów i państw Europy Środkowej czy Europy Środkowo-Wschodniej ma być skuteczna, to musi być też jakieś spoiwo. No, takim spoiwem jest oczywiście pewna wspólnota cywilizacyjno-kulturowa, ale ona chyba jeszcze nie jest tak mocno jakoś dostrzegana, wydaje mi się, przez rządy poszczególnych państw. Raczej bardziej dostrzegane są rzeczywiście te działania takie doraźne, które no, które zagrażają stabilizacji, które grożą pewnym chaosem w tych krajach, jak właśnie chociażby niekontrolowana imigracja, teraz ten szlak bałkański, Turcja, Grecja, właśnie Bałkany w jakiś sposób jest zastępowany tym szlakiem wiodącym między innymi właśnie przez Białoruś. I tutaj Polska pełni rolę takiego, można powiedzieć, takiego przedmurza przed tą nielegalną imigracją. Ale tym elementem historycznym, no wydaje się może odległym, ale chyba niestety wciąż aktualnym, tym elementem, który łączył narody Europy Środkowej, to było zagrożenie ze strony islamu. I państwa właśnie leżące na Bałkanach doskonale doświadczyły właśnie tego typu zagrożeń. A można tutaj oczywiście podać bardzo wiele przykładów tej współpracy, tej wspólnoty Polski, Węgier, Serbii, innych krajów przed właśnie tą ekspansją ze strony islamu w minionych wiekach. Teraz oczywiście to zagrożenie ze strony właśnie islamu jest takim zagrożeniem, powiedziałbym, potencjalnym. Mamy bardziej takie zagrożenie ze strony nielegalnej imigracji, powiązania również nielegalnych imigrantów niewątpliwie z grupami przestępczymi. I to nie są tylko kwestie relacji, nie wiem, polsko-białoruskich. To jest problem, który absolutnie wykracza poza te relacje dwustronne, poza zagrożenie potencjalne dla Polski. No i pewnie o tej świadomości poszczególnych właśnie państw będzie bardzo wiele zależało. Natomiast kwestia tego właśnie problemu islamskiego, no może bardziej oczywiście łagodnego niż na przykład, nie wiem, tego islamu z Arabii Saudyjskiej eksportowanego do Europy Zachodniej, ale tego islamu występującego w krajach bałkańskich, to też jest no, zagrożenie, które w jakiś sposób no, wciąż jest obecne i jest to zagrożenie potencjalne dla właśnie Europy Środkowej. Ja bym nie chciał oczywiście, żeby ta konsolidacja następowała właśnie w wyniku tych takich tylko zagrożeń, tylko raczej, żeby były podejmowane działania pozytywne. No przede wszystkim wydaje się, że dobrze by było, żeby kraje Europy Środkowej też miały świadomość, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ochronę granicy przed takimi czy innymi mniejszymi lub większymi grupami przestępczymi, oczywiście nielegalną imigracją, ale że ta nielegalna imigracja również zagraża pewnej takiej spoistości kulturowej tych krajów. Także ta konieczność zachowania pewnego ładu społeczno-moralnego, tożsamości narodowej, to jest sprawa bardzo ważna. I o ile kraje Europy Środkowej będą potrafiły sprostać temu wyzwaniu, o tyle może nastąpić praktyczna realizacja właśnie tej współpracy obszaru Międzymorza.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego i pana doktora. Tak przysłuchuję się w tej chwili, a muszę przyznać, że bardzo kibicuję tej idei Międzymorza i obserwuję te wszelkie działania, prawda? Ale mam takie pytanie, bo mamy w tej chwili problem z Czechami, z Turowem. Wiemy, że Czesi zawsze kibicują, prawda, czy oscylują w kierunku niemieckim. Czy to nie jest spowodowane też niemieckimi jakimiś, prawda, próbami pokazania, no proszę, chcecie budować Międzymorze, a nie możecie się dogadać z najbliższym sąsiadem, jakby próba takiego zniechęcenia do tej do budowy, bo wiadomo, że to Międzymorze, gdyby ono się rzeczywiście udało, no to by była jedyna nadzieja na jakąś, prawda, suwerenność tych, nie tylko Polski, ale i tych krajów środkowej Europy, a wiemy, że Polska jest jakby liderem i to historycznym liderem właśnie tego Międzymorza. To tylko tyle. Chciałem bardzo serdecznie pozdrawiać. Dziękuję za tę audycję.
Dziękuję.
Wiadomo, jakie ma znaczenie dla Niemiec, również dla Czech, węgiel brunatny jako właśnie rodzaj paliwa. Oczywiście Niemcy tutaj wyznaczyły pewne daty odejścia od właśnie tych surowców kopalnych zasilających właśnie energetykę, ale znamienne jest to, że na terenie Niemiec przy granicy z Polską, Czechami znajdują się 4 kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Jakoś to, że tak powiem, Czechom nie przeszkadza. Poza tym oczywiście na terenie Czech są również, jest kilka, bodajże 5 takich kopalni odkrywkowych. Także na przykład, no, to sami Czesi przyznają oczywiście, bo to są dane obiektywne, oni tego nie kwestionują. Stopień zanieczyszczenia powietrza w Czechach jest dużo, dużo wyższy, jest jeden z najwyższych w Europie, dużo wyższy niż w Polsce, podobnie w Niemczech jest wyższy niż w Polsce. I cóż, no, nie mamy oczywiście tak zwanych twardych dowodów, ale wydaje się bardzo prawdopodobne, że te działania czeskie są, nie powiem, zsynchronizowane, bo to może byłoby nadużycie, ale są w jakiś sposób pewnie inspirowane czy zainspirowane przez Niemcy. Otóż pierwsza skarga, która została wystosowana do Komisji Europejskiej na właśnie działanie, rozbudowę kopalni Turów w Bogatyni, to po prostu była, to była działalność, to była skarga, którą złożyły władze samorządowe i także podpisali się po tym obywatele, bo to była cała akcja propagandowa miasta Zittau na Łużycach, tutaj sąsiadujący z granicą, z państwem polskim. I to ta akcja była też w jakiś sposób, można powiedzieć, wspierana tak propagandowo i to przez znaczące centralne, nie tylko lokalne media niemieckie. Nie wiem, jakie są losy, jaki jest status tej skargi, jakie były odpowiedzi, ale jest faktem, że to właśnie Niemcy pierwsi zrobili. W ślad za tym później, bym powiedział, no tak jak gdyby Czesi otrzymali takie zielone światło na swoje działania. Nie wiemy też do końca, co jest zresztą zrozumiałe, jak w szczegółach wyglądały polsko-czeskie rozmowy już po wcześniej i po złożeniu tej skargi przez stronę czeską do Komisji Europejskiej, ale z wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, którzy uczestniczyli w tych rozmowach ze stroną czeską, to przejawia się właściwie taki ogląd, takie spostrzeżenie, że Czesi od początku zachowywali się w sposób taki, powiedziałbym, bardzo twardy, bardzo sztywny, niekoncyliacyjny. Jak gdyby wręcz można powiedzieć od samego początku, no nie chcieli doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Takie może nie tylko wrażenie, ale takie przekonanie jest strony polskiej. To się oczywiście może wiązać z tym, że to była w jakiś sposób taka, no powiedziałbym, inspiracja ze strony Niemiec, a no tutaj pan wspomniał właśnie o tych, to są jeszcze historyczne różne odniesienia, prawda, związków kulturowych Czech z Niemcami też w jakiś sposób. Także nawet w okresie funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej, no niestety często dochodziło do takich sytuacji, że jak gdyby ten berliński punkt widzenia był dla Pragi ważniejszy niż warszawski. I pewne takie symptomy kryzysów, no niestety pojawiały się. Nie zawsze Grupa Wyszehradzka była w stanie wypracować jakieś zdecydowane stanowisko. Tym niemniej wydaje mi się, że mimo tych wszystkich zastrzeżeń, mimo tej sytuacji, która ma miejsce, no strona polska musi zrobić wszystko, wszystko oczywiście w granicach rozsądku i polskiej racji stanu, ale zrobić bardzo wiele, żeby jednak no, doprowadzić do takiego porozumienia na Czechami, żeby no, starać się jednak wyjaśniać też i nasze racje i osiągnąć jakiś w tym przypadku kompromis, dlatego że stawką są nie tylko, stawka jest oczywiście dla nas bardzo ważna, bo no, a w żaden sposób nie możemy zgodzić się na zamknięcie kopalni Turów, to jest oczywiste, ale ten spór również no właśnie uderza grupę wyszehradzką, no i oczywiście pytanie jest retoryczne, kto na tym korzysta. Na pewno nie korzysta Polska, ale również nie korzystają z tej sytuacji Czechy. Zatem no w tle tego sporu, tej inicjatywy czeskiej bardzo możliwe, że właśnie mogą stać Niemcy. Pytanie, czy wybory, które wkrótce będą miały miejsce w Republice Czeskiej, zmienią ten sposób myślenia. Miejmy nadzieję tak, chociaż ja pozwolę sobie na taką jeszcze refleksję. Czechy są naprawdę w głębokim, powiedziałbym takiej, no nie może nie tylko zapaści, ale nie tylko w jakimś kryzysie, ale właśnie takiej, powiedziałbym, zapaści kulturowej. Wiadomo, że to jest kraj może jeden z najbardziej, gdzie takie wzorce, pewne postępowania są najbardziej ateistyczne. Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. Nie wiem w tej chwili, jak one się kształtowały. Jeszcze kilka dni temu liderem była no, tak zwana partia piratów, co też pokazuje jak gdyby powagę czy brak powagi polityki wewnętrznej czeskiej. Ale miejmy nadzieję, że rozsądek jednak również w polityce czeskiej weźmie górę. To są też przecież, Czesi są znani z pragmatyki. Oby ta pragmatyka służyła też nie tylko relacjom z Niemcami, czy przede wszystkim z Niemcami, ale po prostu współpracy z krajami Europy Środkowej i z Polską.
Pan doktor Krzysztof Kawęcki, dzisiaj razem z nami mówimy na temat Międzymorza, jego historii i teraźniejszości. Zapraszamy. 56 655 23 55, a także 56 536 600 i 200 oraz 655 23 33 i 66 22 34. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Helena z województwa lubuskiego. Do audycji chciałam teraz, rozmowy niedokończone, tak?
Jest pani na antenie, prosimy.
Ja mam takie trzy pytania odnośnie granicy wschodniej. Mamy tam wojska amerykańskie i one nic nie pomagają, a tyle osób się przedziera przez granicę. No dla mnie to jest takie dziwne, że i wojsko pomaga i tak dalej. No kto tu jest mocniejszy? Czy ci uchodźcy, którzy przedostają się? Czy po prostu wojsko, które ma i sprzęt, i przeszkolone, i tak dalej. Drugie pytanie mam. W Polsce się mówi, że korporacje i tak dalej. A przecież nasz prezydent cały czas zaprasza korporacje amerykańskie, które wykańczają właśnie te małe firmy, tych małych przedsiębiorców. Następna rzecz, wszędzie pobudowane już są takie urodzajne ziemie, zajęte przez właśnie potężne budowy, chociażby taki Amazon. Ile on zajmuje terenu? Kolejna sprawa. Ojejku, bo mi wyszło z głowy z tego wszystkiego, Boże drogi.
A coś na temat Międzymorza może?
No Międzymorze. Jeszcze też chciałam właśnie powiedzieć, że Czesi, przecież w Polsce, nie pamiętam w którym roku, była potężna powódź i to przyczyną właśnie byli Czesi, spowodowali to. I jakie oni ponieśli konsekwencje za to, że oni od nas teraz chcą takie odszkodowania i to się odbije na każdym Polaku, na jego kieszeni. Jakie oni poniesie odszkodowania, gdzie tyle zniszczenia było, tyle krzywdy dla rodzin tam na południu. A teraz oni wielkie odszkodowanie, tym bardziej, że tam w pobliżu tej elektrowni są też, nie elektrowni, tylko kopalni. Też kopalnie są i niemieckie, i czeskie. I żeby to zbadać, kto najwięcej właśnie szkodzi, gdzie ta woda, po prostu są problemy. żeby to zbadać, a nie tylko do Polaków, wszystko do Polaków.
Dziękuję.
Także szczęść Boże, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i życzę, żebyśmy Polacy w Polsce się czuli jak w swoim gnieździe, a nie bez przerwy, brak poczucia bezpieczeństwa, wykorzystywanie, niszczenie, i ten Polak po prostu w swoim kraju naprawdę się nie czuje jak naprawdę w swoim gnieździe. To jest strasznie przykre i smutne.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Tak, no cóż, jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich, no to też jest jak gdyby odrębne zagadnienie oceny tych wojsk amerykańskich, obecności. Natomiast no i ja myślę, że chyba Polacy chyba nie oczekujemy w zasadzie, żeby akurat wojska amerykańskie tutaj jakoś angażowały się w pomoc na granicy z Białorusią, żeby wspomagały Straż Graniczną, Wojsko Polskie, które w moim przekonaniu da sobie spokojnie radę. Problemy z tym nielegalną imigracją oczywiście muszą zostać podjęte kolejne działania, które będą uszczelniały te granice, i są zapowiedzi tych kolejnych działań. Natomiast no to jest absolutnie nasz przedmiot naszego, że tak powiem, naszej troski, zainteresowania i działań, i również jakieś tam rozwiązania, że nie wiem, Frontex, czyli ta agencja ochrony granic unijna, nazwijmy, ma tam wspierać i tak dalej, to myślę, że to nie są też dobre rozwiązania, bo podejrzewam, że wcale by się do zwiększenia skuteczności tych działań nie przyczyniły. A zatem myślę, że chyba nie oczekujemy, żeby wojska amerykańskie, obce wojska, jakby nie było, stacjonujące zupełnie w innym charakterze, w innych celach, miały w tym zakresie podejmować działania związane z ochroną polskiej granicy. Straż, mówię, graniczna, Wojsko Polskie doskonale sobie z tym radzi. Jeśli jest problem, to jest problem niestety nieodpowiedzialności znacznej części opozycji, przeważającej tej części opozycji, która no zachowuje się tak, a nie inaczej. Tutaj jest raczej, powiedziałbym, no niestety pewien problem i za granicę, który później przenosi się jak gdyby na zagranicę, jeśli chodzi o Polskę. No cóż, no oczywiście można by tutaj mówić o tych, przerzucać się tymi, powiedziałbym, racjami, pretensjami i oczekiwaniami, no właśnie chociażby w kontekście tutaj tych relacji polsko-czeskich, to prawda. Tam jeszcze jest kwestia, można by wrócić do kwestii korekty granic, która miała miejsce po II wojnie światowej, jest bodajże od 1995 roku działająca komisja, polsko-czeska, która ma tym się zajmować, jeśli chodzi o pewne odszkodowania też finansowe, ewentualne nie konkretnie terytorialne, tam niewielkie, jakieś tam nieużytki, które Polska miała uzyskać od Czech i tak dalej, ale to są sprawy na pewno też ważne, być może jako pewne argumenty w tym sporze sturowym, ale myślę, że tutaj no, to też jest droga donikąd. To każdy problem trzeba rozwiązywać w moim przekonaniu odrębnie i doskonale pewnie polska dyplomacja zdaje sobie z tego sprawę. Nie możemy ulegać szantażowi Komisji Europejskiej, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, i to będzie chyba też taki najlepszy argument właśnie w rozmowach z Czechami. Także no tak to wygląda. Oczywiście no mówiliśmy tutaj o tej, powiedzmy, ekspansji tych firm różnych zachodnich, no to tutaj oczywiście to są pewnie kwestie dość złożone. Pani wymieniła bodajże, tak, ten amerykański taki koncert, który zajmuje się handlem elektronicznym i tak dalej, no pewnie są to kwestie też specjalistyczne. Trudno jest mi się do tego jak gdyby w szczegółach odnieść.
Prosimy, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
No ja chciałem do audycji.
Jest pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, ja bym chciał tak powiedzieć, bardziej też przekazać może właśnie, mając tą możliwość, że teraz się zadzwoniłem, przez ojca prowadzącego, doktor też ma pewnie kontakty w świecie polityki, bo ja jako tutaj obserwator, słuchacz teraz radia, chciałbym no, wyrazić taki żal, bo głosuję na ten nasz rząd, na tych naszych ministrów, polityków i coraz bardziej widzę, czuję taki zawód. Oczekiwałbym może właśnie takiej bardziej zdecydowanych działań, twardszej polityki, a jak to można by egzekwować? Poprzez stawianie konkretnych pytań tym naszym politykom. Bo niestety no, też wiadomo, że ta opozycja jest tak bardzo agresywna i my chcemy chronić, wspierać ten nasz rząd, powiedzmy, tą naszą opcję konserwatywnych polityków i tak dalej. Ale niestety jak za bardzo ich wspieramy, no to oni troszkę nie działają należycie. Ja bym tak kilka słów powiedział. Litwa, prawda? Jakie mieliśmy problemy? Mamy ciągle, zgłaszane są te problemy przez mniejszość polską na Litwie. Jakie tam były problemy? I my, Polska, duża Polska, nie mogła sobie poradzić z małą Litwą, a teraz proszę mi wybaczyć, że tak powiem bezpośrednio, ale tak to jest w polityce, gra interesów. Teraz Litwie się pali, że tak powiem, tam na granicach. Polacy, tam jedzie polski oddział policji, żeby pomagać, a sprawy tej naszej mniejszości polskiej, zakaz języka polskiego, właśnie te utrudnienia w szkolnictwie i tak dalej. Czy nasi politycy odpowiedzialni za to wszystko nie powinni teraz wykorzystać tego momentu? To tak, ja wiem, że to tak wygląda brzydko, ale tak działa polityka. Litwini wykorzystują wszystko przeciwko nam. I idźmy dalej. No właśnie, tutaj Ukraina też pali im się tam od Rosji. Polacy pomagają, pożyczają pieniądze, udzielają pomocy sprzętowej takiej, siakiej, a sprawa Wołynia leży. I mnie to boli. Mnie to boli i boli na pewno wielu Polaków, wielu patriotów. Kochamy naszą ojczyznę, a nasi politycy no słabo nas reprezentują. Powiedzmy to głośno w końcu. Oczekujemy więcej. Nie tylko, że pan prezydent tam pojedzie. Proszę mi lubię, powiedzmy, cenię pana Dudę. Fajnie mówi, ale na tym mówieniu to nie ma się kończyć. Trzeba pewne sprawy postawić twardo. Chcecie pomocy, pomożemy, ale niestety już banderowców proszę nie wspierać. Nazistów, faszystów proszę nie wspierać. A przynajmniej pozwólcie nam w ramach prawdy po prostu historycznej i w ogóle zadbać o naszych poległych tam. Wprawdzie to trzeba mówić i twardo to stawiać, tym bardziej jeśli mamy karty przetargowe, a nie, że oni przyjadą tak dla... nie wiem, jakby dla tej właśnie relacji. Tym jesteśmy rozgrywani jako Polacy. Dla relacji pojadą politycy, cieszą się, oni tam im ściskają, gorąco przyjmują, jak piękne mamy relacje z Polską. Ale potem, jak przychodzi co do czego, to niestety Lwów, polskie pamiątki właśnie o naszej kulturze giną, czy celowo są niszczone, Wołyń jest niezałatwiony i wszystkie inne sprawy. I to samo widzimy teraz z Czechami. Znowu nasi koledzy, przyjaciele Czesi z Grupy Wyszehradzkiej, ja rozumiem, że to jest no, trudna gra, bo chcemy utrzymać tą grupę, chcemy budować jakby tutaj sojusze. No ale jak jesteśmy tak rozgrywani, wiadomo, że tam Niemcy stawiają nogę, a Czesi są bardzo mocno infiltrowani przez służby rosyjskie. I to nasi wrogowie właśnie za tym stoją, żeby rozbić to. Ale bądźmy Polacy mądrzejsi przed szkodą, a nie po szkodzie. I prostą powiem rzecz, jak mnie atakują, najlepszą obroną jest atak, kontratak, a nie tylko czekanie i tłumaczenie się, że nie możemy zamknąć Turowa. Oczywiście, że nie możemy. Natomiast powiedzmy o tym, jak nasze lasy tam w Ustroniu, w całym Beskidzie są niszczone, bo Czesi pobudowali na granicy zakłady, gdzie wiatry wieją i niszczą kwaśnymi deszczami te lasy i tak dalej. Czemu to nie jest załatwione? Czemu to nie jest podniesione? I tak dalej, i tak dalej. Patrzymy na Węgry. Malutki kraj. Powiem z takim, no wiadomo, Polak, Węgier, bratanki. Super. Ale proszę, jak Orban rozgrywa. On twardo gra o interesy swojego kraju i rozmawia z Putinem. Ja wiem, że u nas jest w Polsce, nie chcę nawiązywać, żeby jakieś relacje budować z Rosją, ale po prostu, żeby rzeczywiście nasi politycy zaczęli dbać o polskie interesy, żeby przestali dawać się ogrywać po prostu w taki brzydki sposób, naiwny, bo nas tak właśnie traktują, jako takich naiwniaków. Trzeba uczyć się z historii, jak rzeczywiście Polacy przelewali krew, jak rzeczywiście szli na Monte Cassino, traktowali nas jak te po prostu mięsa armatnie. A teraz cicho sza o tym. A jeszcze szli wtedy, gdy już byliśmy zdradzeni przecież tutaj przez naszych aliantów. I właśnie może Polacy powinni się uczyć tego, z historii uczmy się, żeby dbać o siebie, dbać o te nasze interesy. Nie wiem, oczywiście proszę, żeby pan doktor jakoś to skomentował, ale bardziej bym prosił i chciałbym, żeby właśnie ojcowie w czasie tych audycji właśnie o 13, jak rozmawiają z politykami, żeby zaczęli im zadawać trochę te trudne pytania. I może też te właśnie w kuluarach, bo wiadomo, że to jest polityka, to jest właśnie autorytet, dbajmy o autorytet tych polityków, ale niestety, jeśli ktoś jest słaby, to lepiej niech odejdzie z tej polityki, bo to nie tylko, że nie chcemy jego tam skrzywdzić czy narazić na jakiś uszczerbek, ale tracimy my wszyscy, Polska traci. I w duchu takiego patriotyzmu, jak nie radzi sobie, to niech odejdzie, niech zrobi miejsce komuś, kto ewentualnie o tą Polskę zawalczy. To taki mój głos. Dziękuję za
wysłuchanie. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Tutaj podjął pan ten aspekt tak zwanej polityki wschodniej, szczególnie w odniesieniu do Ukrainy i Litwy. Myślę, że na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam, naszego dziennika, sporo miejsca jednak poświęca się właśnie tej polityce, tym kwestiom i bardzo często, słusznie zresztą, w takim ujęciu krytycznym zaniechań polityki polskiej już od lat 90. Także ta kwestia, ja podzielam oczywiście pana pogląd, jeśli chodzi o te zaniedbania w stosunku do Litwy, Ukrainy, polskiej polityki zagranicznej. One są, wystarczy zobaczyć, prześledzić na przykład, jakie były nominacje, często bardzo nieudane, na przykład ambasadorów polskich na Litwie czy na Ukrainie, jakie były działania polskiej dyplomacji, jak wyglądało wsparcie, w zasadzie brak wsparcia w dużym stopniu dla polskiej mniejszości, jak pan mówi, na Litwie, na nieszczęście można mówić wręcz o polskiej większości. To są sprawy bardzo przykre, ale mówię, to były wielokrotnie już omawiane, były odrębne też audycje na ten temat. I cóż, to mi się wydaje, że to są tak wieloletnie zaniedbania, one oczywiście powinny być absolutnie, powinna nastąpić radykalna zmiana polityki w tym zakresie. Tej zmiany polityki nie ma i to często niezależnie od polityki poszczególnych ekip politycznych, różniących się w zakresie właśnie kwestii wewnętrznych polskich. Ta polityka zaniechań w stosunku do wymagań wobec Litwy, wobec Ukrainy, niestety się nie zmienia. To przykre to jest rzeczywiście. Znakomicie zorganizowana polska mniejszość na Litwie, Akcja Wybocza Polaków na Litwie, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin pana Waldemara Tomaszewskiego, kierowane przez pana Waldemara Tomaszewskiego. Znakomite tutaj naprawdę wiele znakomitych osób, które powiedziałbym na co dzień jak gdyby świadczą tej polskości. To są ludzie, którzy zasługują na nasz największy szacunek. Nie tylko ci liderzy, jak na przykład pani Renata Cytacka, która ma ogromne zasługi w dziedzinie właśnie walki o polskie prawa w zakresie szkolnictwa, ale to oczywiście mógłbym tu na coś wiele wymieniać, więc także po prostu tak zwanych zwyczajnych ludzi po prostu żyjących, którzy czy w rejonie Solecznickim, czy w Wilnie, czy na Wileńszczyźnie w ogóle, którzy po prostu dbają o tę polskość, którzy są przywiązani do tej polskości, ale niestety
No cóż, to rzeczywiście rezultaty tych zaniechań są bardzo, bardzo przykre, bo na przykład kwestia odzyskania należnej Polakom ziemi, która jest przeprowadzanej w ramach tak zwanej reprywatyzacji, którą przeprowadzają właśnie Litwini w okolicach, szczególnie właśnie Wilna, nadając w sposób zupełnie nieuprawniony Litwinom tej ziemi, de facto wywłaszczając Polaków, no to są rzeczy już, można powiedzieć, bardzo trudne do naprawienia. To jest chyba sprawa fundamentalna. Kwestia oczywiście języka polskiego, oświaty i tak dalej. I tutaj oczywiście musimy oczywiście wymagać od władz Rzeczypospolitej wypełniania obowiązków państwa polskiego, ale to również oczywiście chodzi o Ukrainę. No, sytuacja z zakazem ekshumacji szczątków Polaków zamordowanych w wyniku ludobójstwa przez OUN, UPA, ale nie tylko przecież, bo tam są problemy również z ekshumacją na przykład Polaków, którzy zginęli w okresie I wojny światowej, a więc z zupełnie innymi zagrożeniami. No pokazuje rzeczywiście skalę tych trudności i problemów w tych relacjach i podzielam ten pogląd, że ta polityka nie jest symetryczna, że my politykę prowadzimy niestety zupełnie błędną. Ona ma pewnie te swoje jakieś odniesienia doktrynalne, bo to nie jest tylko kwestia jak gdyby jakiejś takiej naiwności, ogrywania i tak dalej. To jest ta polityka, którą często nazywamy właśnie tą linią Giedroycia, a więc można powiedzieć wspierania tych aspiracji niepodległościowych, w tym przypadku Litwy czy Ukrainy, od samego początku lat 90. nawet niestety kosztem polskiej mniejszości, czy też niepodjęcia próby powiązania, polepszenia statusu polskiej mniejszości, można powiedzieć prześladowanej, myślę na przykład na Wileńszczyźnie czy na Litwie. Myślę, że to nie jest za mocne słowo. Prześladowanej dlatego, że Litwini nie wypełniają nie tylko międzynarodowych, ale i wewnętrznych, krajowych zobowiązań prawnych, do których się zobowiązali. No właśnie między innymi zobowiązali się wstępując do Unii Europejskiej. I znamienne, że tutaj Unia Europejska w żaden sposób nie reaguje, ale także zastanawiające jest, że również władze polskie nie wykorzystują w tym przypadku również instytucji unijnych, żeby po prostu podjąć jak gdyby te działania na rzecz pokazania, że prawa Polaków tutaj w tym zakresie niewątpliwie praworządność jest absolutnie łamana przez władze litewskie.
A czy my, panie doktorze, potrafimy zgeneralizuję, co będzie pewnie krzywdzące, ale jako Polacy doprowadzić coś do końca, rozgrzebiemy, pokrzyczymy. PiS już mówi tyle lat o odszkodowaniach ze strony Niemiec. Raport ponoć jest gotowy, nie ma decyzji politycznej. Jakby ta retoryka ciągle taka, jak mówił nasz słuchacz, jest obecna na ustach, ale jak przychodzi co do czego, no to tam coś jest zaczęte, ale szybko się chowa. Jedna ze stacji ileś miesięcy był wielki krzyk o to, czy będzie miała koncesję, czy nie będzie miała koncesji. Później w Krajowej Radzie jest 4-1 za przyznaniem koncesji. Równocześnie mówi się, że uprawia białoruską propagandę, że działa antypolsko, ale koncesję otrzymuje, więc jakby gdzie tu konsekwencja, gdzie tu jakiś interes, patrzenie dalej, trudno odmówić jakby też racji słuchaczowi.
Tak, no bo niestety, tak proszę ojca, to te przykłady i odszkodowań niemieckich i właśnie tej stacji, czyli wcześniej mówiło się właśnie o depolonizacji mediów, później dekoncentracji i w zasadzie można powiedzieć pozostały tylko słowa, czynów w ogóle nie widać, ale tego typu zapowiedzi w różnych obszarach przecież możemy wymienić bardzo wiele. I aż powiedziałbym, to byłoby bardzo
no bardzo zadanie takie niewdzięczne, a moglibyśmy rzeczywiście wymienić taki katalog, można powiedzieć, takich bardzo ważnych spraw, tych zapowiedzi właśnie, no chociażby i wcześniej tutaj słuchacz dzwonił właśnie tych podatków dla tych firm właśnie wielkopowierzchniowych, prawda, dla tych sieci zagranicznych i jeszcze innych. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, nie tylko dlatego, że no to są tylko taki robiony taki dym wokół tego, a nic się nie zmienia, ale to przede wszystkim godzi w wiarygodność tych, którzy po prostu o tym mówią, a przede wszystkim demobilizuje, powiedziałbym, opinię publiczną, demobilizuje tych Polaków, którzy są gotowi wspierać i wspierają pewnie kartką wyborczą, w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, a później są bardzo rozczarowani. Ale
ostatnio na przykład, panie doktorze, te uchwały wspierające rodzinę w samorządach, prawda? No, Unia Europejska jakby zakwestionowała samorządność samorządów, no bo jakby pokazała mieszek z pieniędzmi. Minister rządu Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda wysłał list do sejmiku, no, żeby przeanalizować te uchwały, które zostały podjęte, i głosami Prawa i Sprawiedliwości rakiem wycofują się z tych uchwał. Ja nawet nie wchodzę w to, czy słuszne uchwały, niesłuszne uchwały, to już jakby zostawiam, tylko pokazuje brak jakiejkolwiek konsekwencji, brak kręgosłupa jakiegokolwiek, że 3 tygodnie temu to były wspaniałe uchwały i będziemy ich bronić jak niepodległości, bo to do nas należy troska o rodzinę w naszym, prawda, rejonie, regionie i tak dalej, i tak dalej. A przychodzi co do czego? Przychodzi list od wiceministra, przychodzi, prawda, brzęczenie eurosrebrników, no i się wycofujemy. No to o czym to świadczy? O politykach Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, to świadczy rzeczywiście na pewno jakiegoś braku kręgosłupa, że tak powiem, moralnego, ale też może świadczyć po prostu o tym, że ci politycy nie są wiarygodni. Jest pytanie, czy oni naprawdę w to wierzą, deklarując najpierw właśnie obronę pewnych zasad, pewnych wartości, a później no ktoś nawet może nie tupnie tylko nogą, prawda, ale jakiś tylko mały gest ze strony Unii Europejskiej i już ustępujemy, ale to też jest bardzo niebezpieczne w kontekście tych, powiedziałbym, zmagań, tak, z Unią Europejską, które trwają, bo przecież doskonale Unia Europejska wie, że po prostu no, mamy tutaj do czynienia z ustępstwami, a te ustępstwa no, po prostu mają swoje dalsze konsekwencje.
Bo zaryzykuję tezę, panie doktorze, że Wschód będzie nas teraz, że tak powiem, rozbrajał i emocjonalnie, i psychologicznie małymi dziećmi, które, jak słyszymy, nawet są rozbierane przez rodziców przed granicą, wyziębiane, no po to, żeby wzbudzić jak największą litość. I tą litością też po prostu będzie próba ogrywania i polska opozycja będzie oczywiście zdjęcia dzieci robione również na zasadzie tego, że rzuca im się słodycze jak w zoo i robi zdjęcia, bo dzisiaj też wyszła taka sytuacja. Jakby Wschód będzie tym grał, ale Unia Europejska zobaczyła, że może grać pieniędzmi, że wystarczy pokazać pieniądze i czy może pokazać i zabrać, tak? I już to działa, więc jakby z obu stron już nas mają rozpracowanych, i Wschód, i Zachód.
No tak, jesteśmy niewątpliwie w kleszczach i ta sytuacja oczywiście powoduje ten wzrost, powiedziałbym, takiej presji, agresji ze strony właśnie i Zachodu, i Wschodu, bo doskonale wiedzą, że te ich działania są po prostu, no, mają pewną synergię. A Polska jest w tym momencie jak gdyby poprzez tę politykę ustępstw w defensywie. Ale ja myślę, proszę ojca, że to też jest jak gdyby konsekwencja pewnej takiej, niestety, nazwę to polityki propagandowej, którą stosował rząd i osobiście pan premier Mateusz Morawiecki, no, uznając, że te szczyty unijne związane właśnie z tymi funduszami unijnymi odbudowy, które miały miejsce w lipcu, a później w grudniu, te konkluzje w grudniu 2020 roku, to było wielkie, wielkie zwycięstwo. No nie chcieli przyznać, że te konkluzje były tak sformułowane, zresztą i w lipcu, i w grudniu te dokumenty, że one dawały taką dwuznaczność, że przecież no, można było z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że Unia Europejska nie będzie tego przestrzegała, że będzie próbowała, że tak powiem, stosować nie po raz pierwszy własną interpretację. Niektórzy politycy, to trzeba przyznać, politycy Solidarnej Polski przestrzegali przed tym, ale to można powiedzieć był taki głos trochę wojącego na pustyni. I to jest o tyle też niedobre postępowanie rządu, że rząd się pozbawia po prostu wsparcia ze strony opinii publicznej. Gdyby ten przekaz był prawdziwy, po prostu tak inaczej... Pokazanie, że tak, a nie inaczej postępuje Unia Europejska, że jednak są te zagrożenia. Tak to wygląda. To myślę, że też byłoby jak gdyby to większe wsparcie ze strony opinii publicznej. No bo cóż, no okazuje się, wszystko było dobrze w grudniu, w styczniu, w lutym, nagle coś tam się dzieje. Więc taki nadmierny, propagandowy optymizm, że nic nam nie zrobią, bo oczywiście nam funduszy nie odbiorą, bo działają poza traktatami. I to prawda, że oczywiście działają poza traktatami, ale oni tym się nie przyjmują. No ale właśnie. Nie przyjmuje się dlatego, że my prowadzimy po prostu politykę ustępstw. A ten przykład, o którym ojciec mówi, wycofanie się samorządów, no to jest rzecz, wydaje mi się, to jest największa porażka obozu rządowego w zakresie właśnie polityki, nazwijmy tej, prorodziny. To będzie miało swoje bardzo daleko idące konsekwencje w różnych obszarach związanych właśnie z tą ofensywą LGBT i tak dalej ze strony Unii Europejskiej. Trzeba przy tym, jak ojciec wspomniał, rzeczywiście to jest w ogóle, to jest, powiedziałem, bardzo zastydzające dla tych samorządowców właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, że tak głosowali. Mówimy oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości, bo wiemy, że przecież jak głosuje opozycja, więc to jest oczywiste. Gdyby radni Prawa i Sprawiedliwości nie ulegli tej presji, to oczywiście sytuacja byłaby inna. Ale to tym bardziej trzeba powiedzieć, wyrazić uznanie tym nielicznym, ale niestety nielicznym, ale byli właśnie radnym sejmików, rad właśnie powiatowych, którzy po prostu głosowali z Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali, czy ze Zjednoczonej Prawicy, którzy głosowali tak jak pierwotnie, a zatem po prostu okazali się wiarygodni. No i dobrze, żeby jednak właśnie wyborcy zapamiętali te nazwiska, bo po prostu potwierdzili, że są politykami wiarygodnymi.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Szwajcarii. Proszę ojca, panie profesorze, ja przysłuchuję się prawie codziennie rozmowom niedokończonym i rzeczywiście cierpię razem z całą polską prawicą i ludźmi, którzy chcieliby zachować Polskę w swoim nienaruszonym stanie, takim jaka była poprzednio, w tej sekularyzowanej Europie. I muszę powiedzieć, że najbardziej, co mnie osobiście boli czasami, to jest właśnie też te głosy, które dzwonią i po tych niby 5-6 latach dopiero, ale naprawdę dopiero rządów prawicy są już zawiedzeni i są gotowi, że tak powiem, zmienić front. Podczas gdy wiemy, że żeby zwyciężyć wobec tego walca, który w Europie już tak wiele zniszczenia dokonał, to pozycja rządu byłaby na pewno zupełnie inna, gdyby 70 czy 80% Polaków zachowało się w sposób jednoznaczny, a nie bylibyśmy tak podzieleni. Przecież jest tak wiele partii, oczywiście w innych krajach też europejskich tych partii jest wiele, ale one wszystkie jednak potrafią utrzymać front za swoją ojczyzną. Natomiast to rozdarcie Polaków jest czymś, co boli najbardziej i wobec tego jeszcze tym bardziej zdumiewającym jest faktem, że nawet wśród 35, 41 czy 44% za prawicą jeszcze słyszy się głosy, że ach, ja już nie wiem, co robić dalej, nie chciałbym zrezygnować, już chciałbym zmienić może albo wymagać więcej. Jestem przekonany, że ci ludzie robią, co mogą i naprawdę starają się, ale sytuacja jest bardzo trudna. Jeśli się żyje za granicą, widzi się to dokładnie, że nawet w własnych rodzinach tak jest już zamieszane w tej chwili w głowach młodzieży i dzieci, że ojciec, choćby najlepiej chciał, nie potrafi przekonać dziecka do tego, co jest prawdą, ponieważ ten zewnętrzny świat tak wiele zniszczenia dokonał. Ten zewnętrzny, ale ten, który my z wami stworzymy właśnie swoim postępowaniem, swoją niejednoznacznością, swoją niestałością, powiedzmy sobie, uczuć i niestałością patriotyzmu. Ja tylko tyle chciałem powiedzieć. Ja nie mam recepty na to, co się dzieje. Jak wszyscy Polacy w kraju i za granicą stojący sympatycznie po stronie prawicy, modlę się i ze swej strony robię wszystko, aby walczyć o to dobre imię prawicy. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, ja opuściłem Polskę wtedy, kiedy wyjeżdżała Solidarność, kiedy była już niepożądana, to wiem, że tak wielu ludzi korzystało z przywilejów w dawnej Polsce, że ich pokolenie, ich następców rzeczywiście może robić wszystko i nawet sprzedać Polskę, żeby te przywileje odzyskać. I dlatego tutaj walka będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat i zróbmy wszystko, aby jednak nie osłabiać tych 40 paru %, a cieszyć się, gdy każdy słupek pokazuje, że jest tych ludzi, którzy po prawej stronie stoją coraz liczniejsi, bo wtedy i nawet głosy premiera, prezydenta i tych polityków, którzy muszą nawigować na tej cudnej scenie europejskiej i światowej, na pewno będą miały inną wagę i będą się liczyło bardziej. I do zwycięstwa brakuje niewiele, ale to niewiele jednak jest bardzo, bardzo nietrwałe i kruche. To tyle, co chciałem powiedzieć. Bóg zapłać.
Dziękuję. Bóg zapłać. Panie doktorze.
Krótkie takie odniesienie. Myślę, że tak. No przede wszystkim, cóż, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Polskę. I tutaj się absolutnie zgadzam. Znaczy nie można kreować takiego obrazu, że cóż, politycy, czy w parlamencie, czy radni i tak dalej podejmują takie, a nie inne decyzje, które mogą nas oczywiście nie satysfakcjonować. I to jest jak gdyby ich tylko i wyłącznie odpowiedzialność. Otóż to pojęcie polityki jest bardzo szerokie w takim rozumieniu powinności obywatelskiej, bo w zasadzie można powiedzieć, my w tej chwili spotykamy się na każdym kroku z tak zwaną polityką. No bo wszystko można powiedzieć, nieco upraszczając oczywiście, ale jest polityką. Więc nie możemy oczywiście uciekać od trudnych kwestii, pewnych zagrożeń, ale także i pozytywnych działań, które powinniśmy podejmować. A więc, no cóż, to na każdym odcinku życia narodowego wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Wydaje się nawet na takich mało wydawałoby się jakichś efektownych kierunkach działalności czy obszarach. No to ta troska o Polskę, ta odpowiedzialność, no powinniśmy zacząć naprawdę od siebie. I ja wiem, że to sformułowanie trochę jest może takie nazbyt nieokreślone, może nawet górnolotne, ale no cóż, na przykład troska o edukację naszych dzieci, o to, co się dzieje w szkołach, o to na przykład, jak rzeczywiście ci radni nasi na przykład wypełniają swoje zobowiązania, bo w kontekście tej właśnie tej uwagi ojca, tej naszej rozmowy właśnie o tym wycofaniu się samorządów z tych pierwotnych uchwał, przecież nie przeciwko LGBT, tylko chroniących po prostu rodziny zwyczajnie, to jest pytanie, czy na przykład pojawili się wyborcy na przykład na tych właśnie posiedzeniach, na tych radach, na tych właśnie sejmikach wojewódzkich, na tych sesjach, gdzie te tematy były podejmowane. To też jest pewna presja, pewien udział, presja oczywiście na tych posłach, które się wybrało, pewien udział, aktywność. Więc tutaj oczywiście musi być po prostu też jak gdyby no, taka aktywność, naprawdę wydawałoby się w zupełnie takich kwestiach wydawałoby się drobnych, ale tworzących pewną całość. A więc ta odpowiedzialność nasza na każdym, można powiedzieć, odcinku takiego życia, no nazwijmy szumnie, narodowego jest bardzo bardzo istotna.
I ten, co pan doktor mówi, taki stały kontakt, czy z posłami, czy z radnymi, żeby no jakby nie było tak, że ten kontakt jest tylko przez kartkę wyborczą raz na ileś tam lat, tylko rzeczywiście, kiedy widzimy, że coś istotnego jest procedowane, czy głosowane, to możemy kontaktować się. Przy okazji też zobaczymy, jak się kontaktują z wyborcami, czy są dla wyborców, czy też ciągle ich nie ma, czy biuro jest otwarte, czy zamknięte, prawda, czy jak to wygląda. No i po prostu powiedzieć, czego sobie też jako wyborca bym życzył, porozmawiać też na te tematy, ale z drugiej strony wyborcy nie mogą czuć się zakładnikami partii politycznej, no bo może być tak, a na kogo macie zagłosować, jak nie na nas, prawda? Więc tak naprawdę wtedy partia polityczna robi z wyborcy zakładnika. Mnie się wydaje, panie doktorze, że konstruktywna krytyka to jest pomoc dla człowieka, a nie jakby obraza dla tego człowieka. Jeżeli ktoś jest mądry, to potrafi posłuchać i wyciągnąć jakieś wnioski z tego, bo lepiej jak krytykuje ktoś życzliwy, bo chce pomóc, a nie jak krytykuje ktoś życzliwy, bo chce zniszczyć. A tak przecież często mamy choćby dzisiaj na scenie politycznej do czynienia. A z drugiej strony radio, media. Radio Maryja, nie chciałbym, żeby Radio Maryja było telewizją publiczną, gdzie mamy do czynienia z przekazem absolutnie propagandowym, prorządowym. Cokolwiek się nie zrobi, to jest zawsze sukces, prawda? Albo nie chciałbym, żeby Radio Maryja było TVN-em, czyli cokolwiek nie zrobią, to jest źle. I w ogóle totalitaryzm, czołgi na ulicach, kaczyzm i tego typu sformułowania. To są w ogóle zafałszowane rzeczywistości. Właśnie chodzi o poszukiwanie prawdy, o też jakoś takie normalne komunikowanie się z ludźmi, wysłuchanie też ludzi, tak jak choćby w rozmowach niedokończonych jest taka możliwość, żeby państwo swoje zdania wypowiedzieli, niezależnie od tego, kto jest gościem. To jest też taki standard rozmów niedokończonych. No, z drugiej strony ja też mając zajęcia ze studentami z dziennikarstwa. Dziennikarstwo studiowałem dłużej niż teologię, przyznam się. To też nie wyobrażam sobie, żebym no jakby co innego robił w radiu, a co innego mówił z studentom w czasie zajęć czy ćwiczeń, czy wykładów. No bo to by było zupełnie jakieś... Dla mnie to by było... strasznie bym się czuł, źle bym się czuł, to albo z jednego, albo z drugiego musiałbym zrezygnować, bo tak się po prostu nie da. Dziennikarz jakby musi szukać prawdy i też dobra wspólnego, mając na uwadze dobro wspólne Polski. My jesteśmy też jakby polskimi dziennikarzami i jakby nie możemy też abstrahować od tego, że Polska jest naszą ojczyzną i dbamy o interes Polski, a nie o interes kogoś tam innego. Ale prawda też jest prawdą i rządzący jakby nie mogą czynić z nas zakładników. Nie wiem, jak pan doktor na to patrzy.
Proszę ojca, znów oczywiście bardzo cenne wydaje mi się sformułowania, bo ta krytyka, jak ojciec nazwał, konstruktywna, to jest, świadczy też, oczywiście ona jest potrzebna na pewno też i tych, których wybieramy, ale ona świadczy też przede wszystkim o naszym zainteresowaniu, odpowiedzialności. Najgorsze z naszej strony, ze strony wyborców, byłoby właśnie coś takiego, że po prostu brak jakiegoś zaangażowania, brak zainteresowania i cóż, stajemy się tak zwanym elektoratem, prawda? Czyli idziemy tylko raz na jakiś czas na wybory w terminie określonym i tyle. To jest oczywiście postawa absolutnie nieodpowiedzialna i niewłaściwa, a ta kwestia właśnie tego stawania się zakładnikami tych, którzy mówią, no cóż, jak teraz nie zagłosujecie, to po prostu nie macie wyjścia, bo po prostu, no cóż, nie ma alternatywy, bo wiadomo, coś się stanie innego. Oczywiście to jest też postawa, powiedziałbym, bardzo nieodpowiedzialna. Taka postawa na przykład cechowała polityków w Hiszpanii, Hiszpańskiej Partii Ludowej. To była taka partia, która określała się jako konserwatywno-ludowa. W swojej jakiejś takiej, ja nie wiem, przeświadczeniu, wręcz pysze, była przekonana, że oczywiście nie ma alternatywy dla niej, bo alternatywą są socjaliści. I byli przekonani, że katolicy czy ludzie, którzy są przywiązani do takich ważnych kwestii jak ochrona życia, jak właśnie małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i zachowanie tego właśnie w prawie hiszpańskim i tak dalej, że i tak są skazani po prostu na tę partię. Tymczasem, no cóż, nastąpiła pewna erozja, pewne wyczerpanie takiego, można powiedzieć, tych relacji i zużycie. No i po prostu niestety nastąpiło to, co było najgorsze. Właśnie ta apatia, znużenie, duży zawód, który sprawił tych wyborców, właśnie nazwijmy taki bardziej konserwatywny, spowodował oczywiście, że zwycięstwo odnieśli socjaliści i wiemy, jakie spustoszenia poczynili w Hiszpanii socjaliści pod rządami premiera Zapatero, ten okres zapateryzmu. To jest naprawdę te kilka lat rządów, ale skutki tych właśnie prowadzonych, destrukcyjnych tam zmian i przepisów prawnych, no to po prostu będą niestety, bardzo trudne są w ogóle do odwrócenia i one będą miały swoje konsekwencje przez wiele, wiele jeszcze lat. I w dużym stopniu można powiedzieć, to jest no, rezultat już, konsekwencja w zasadzie może powiedzieć tych rządów, to jest ten stan, który jest w tej chwili w Hiszpanii, to zniszczenie można powiedzieć różnych wartości w Hiszpanii, to właśnie wówczas nastąpiło, ale źródła tego są wcześniejsze i również tak zwana centroprawica, która po prostu, która nie pozostała jak gdyby wierna swojemu przesłaniu, nawet temu centroprawicowemu, też ponosi właśnie za to winę, za ten stan rzeczy.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże, Maciej z Krakowa.
Szczęść Boże, panie Macieju, prosimy.
Ja mam takie pytanie do naszego gościa. Jaka jest wizja polityki wschodniej, czy polityki Białorusią? Co nasz rząd chce osiągnąć? Bo ja często sobie stawiam pytania, zrobię tak i co ja z tego będę miał? Otworzyliśmy po wyborach na Białorusi kolejny front wojny. Miał być fajnie, mieliśmy się podobać Zachodowi i okazuje się, że przez tą politykę rządu, bo to nie stało się bez powodu ta sytuacja na wschodniej granicy, tylko wypowiedzieliśmy wojnę Łukaszence. I do czego nas to ma doprowadzić? Ja osobiście nie wiem, do czego ta polityka miałaby doprowadzić. Czy chcemy zmienić prezydenta na Białorusi? Uważam, że powinniśmy się dogadywać. Czy Czesi, też Rosjanie tam im zrobili, gdzie pamiętam szczegółowo, jakiś zamach, tak? I Czesi kupują, dogadują się z Rosjanami. Viktor Orban tutaj był też pokazywany jako osoba, która potrafi lawirować między Unią, między Rosją. U nas no niestety nie widać. Albo idziemy na zakładę tak naprawdę, bo za miesiąc się okaże, że tak naprawdę możemy zapłacić grube pieniądze za tą elektrownię. Być może pomysłem jest sprzedaż Babiszowi Turowa. Taka trochę korupcja niepisana. Ja nie wiem. Mamy przecież mniejszość w Czechach. Odbywają się wybory. To dla mnie to powinna być okazja do wykorzystania. Ale widać, że przez 6 miesięcy Mateusz Morawiecki nie potrafił jakoś skonsolidować tej Polonii, żeby jej głos się liczył. Jej głos i głos przez to Polaków, tak? Bo to też miałoby jakiś wpływ. Ja w ogóle nie widzę jakiejś logiki w działaniu naszego rządu. Popieramy ślepo Ukrainę. Tutaj już pojawił się ten temat. Też nie widzę żadnego sensu, tak? Idziemy na wojnę ze wszystkimi i z Niemcami, i z Austriakami, za Ukrainę, i z Rosją, i z Białorusią, za Ukrainę. Ale co my z tego mamy? Nic. Ja nie widzę jakiegoś ciągu dalszego.
Przynajmniej symetrii, tak? Nie ma też symetrii, przynajmniej tego.
Tak, ale zawsze się pytam, co ja z tego będę miał, co ja tego oczekuję. I tutaj nie ma. I to już ktoś powiedział, więc nie będę tego rozwijał tematu. Też jestem negatywnie zaskoczony. Jeszcze jedna rzecz. Trójmorze. Trójmorze, czy Międzymorze. projekt upadł, umarł śmiercią naturalną wraz z przegraną Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Ja często mówiłem, pisałem też, tak jak tutaj mówicie, do ministrów, do posłów, że bez pieniędzy ten projekt jest zupełnie bezsensowny. Wtedy otrzymałem informację, że z unijnych pieniędzy będą finansowane. Z unijnych. Czyli znowuż, jaki mamy wpływ, albo inaczej, jaki interes mają kraje Trójmorza, żeby z nami współpracować za te pieniądze, które i tak otrzymają. A my będziemy je zablokowane, tak? Czy ściągnąć te pieniądze z Chin, czy ściągnąć z... Tutaj podobno mieliśmy budować ten jedwabny szlak. Zignorowaliśmy to w imię sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i znowuż Niemcy dogadali się z Chińczykami. Podam przykład. Mateusz Morawiecki nie pojechał do Budapesztu. Francuzom Stany Zjednoczone, Anglia wyrządziły wielką krzywdę, tak? Podpisując umowę. Macron pojechał do Stanów Zjednoczonych, spotkał się z Bidenem, wypracował porozumienie. Jak niestety Mateusz Morawiecki jest przegrany już w polityce międzynarodowej i ja oczekuję jego dymisji. Ktoś powiedział miękiszon, ktoś powiedział dyplomatołki. Tak, to są określenia niestety tego rządu i jeżeli Mateusz Morawiecki ma stać na czele tego rządu, to już na niego, na ten rząd nie zagłosuje. To jest taki kolos na glinianych nogach. I ostatnia rzecz. To dotyczy niestety Kościoła. Przyjeżdża do nas wielu Ukraińców, Rosjan, Białorusinów i obserwuję, jak te osoby są w ogóle niezagospodarowywane przez Kościół. Pisałem jej do episkopatu, pisałem do poszczególnych diecezji, w której ja jestem i nie ma żadnej odpowiedzi, tak? Nie ma żadnej reakcji. Nie jest w ogóle przygotowywana jakaś oferta ewangelizacyjna dla osób rosyjskojęzycznych, czy dla tych osób, które przybywają w Warszawie, ponieważ też często jestem w Warszawie. Ostatnio koło Pałacu Kultury i Nauki pojawiła się jakaś grupa taneczna, bardzo głośna. Podchodzę, protestanci oczywiście, zachęcają wszystkich przechodnych, Ukraińców, Rosjan, zapraszają, tu u nas jest fajnie. A Kościół katolicki ma być może misję gdzieś w Afryce, w Ameryce Południowej, tam są misjonarzy, a tutaj przyjeżdżają do nas 2 miliony ludzi. To jest zero reakcji. Ja tutaj szukałem w 5 parafiach, jako Ukrainiec bym mógł gdzieś skorzystać z ewangelizacji, czy z jakiejś mszy, tak jest ich Kościół unicki, jedyna parafia na świecie, być może dla Białorusinów chyba to byłaby to jakaś oferta. Kościół greko-katolicki nie ma tego. No niestety brakuje nam przywódców i w polityce, i w Kościele. I przede wszystkim udanego wieczoru. Panie Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Panie doktorze.
Kilka kwestii, które się troszeczkę może powtarzają. Polityka wschodnia, Białoruś konkretnie w tym przypadku. No cóż, rzeczywiście wydaje mi się, że polska dyplomacja reaguje w sposób bardzo doraźny na różne wydarzenia, że chyba brak jest strategii takiej właśnie no, obliczonej oczywiście na dłuższy okres. Tym bardziej, że kwestia oczywiście związana z Białorusią na pewno nie jest prosta, nie jest łatwa. To wiadomo, przede wszystkim no, Białoruś powinna być z różnych powodów wręcz w centrum zainteresowania polskiej polityki zagranicznej, no chociażby w związku także z powodu także tych tradycji pierwszej Rzeczpospolitej i również z tego powodu, że znacząca społeczność mieszkająca na Białorusi no, ma korzenie polskie, chociaż no, w większości nie mówią po polsku, ale to pochodzenie polskie często deklaruje, aczkolwiek mamy tam oczywiście nie taki jasny właśnie podział narodowościowy. No cóż, wydaje mi się, że przede wszystkim no, Polska nie może być takim państwem, które jest takim no, kordonem, powiedziałbym, sanitarnym, czy też jeśli chodzi o politykę wschodnią. My powinniśmy absolutnie wybić się na niepodległość, jeśli chodzi o politykę suwerenną. Jeśli chodzi o politykę wschodnią, polityka powinna być nasza suwerenna w tym zakresie. Mamy swoje interesy, mamy swoje relacje historyczne, pewne zaszłości też, które no, dla Zachodu są zupełnie niezrozumiałe albo nawet nie chcą pewnych rzeczy zrozumieć. I stąd też jakaś taka, że tak powiem, rola Polski jako fort poczty polityki, nie wiem, amerykańskiej w tym zakresie, czy tym bardziej unijnej,
no to, to nie jest oczywiście rozwiązanie. Tutaj należałoby bardzo jednak wzmocnić te relacje dwustronne, niezależnie od polityki unijnej, która jest tak czy inaczej prowadzona wobec tych państw. Kwestia Łukaszenki, no cóż, no wiadomo, że nie jest to państwo w pełni demokratyczne, tylko jest pytanie, w jakim kierunku te demokracje zachodnie zmierzają. Mówi się o tak zwanej liberalnej demokracji, pełnej demokracji. Ja wiem, jak ta pełna demokracja wygląda, gdzie no, mamy, że tak powiem, różne rozwiązania, które absolutnie burzą ten ład taki społeczno-moralny, które redefiniują pojęcie rodziny, które stwarzają zagrożenia w edukacji, które chronią właśnie te tak zwane różne odłamy mniejszości, nie wiem jak je nawet określić, seksualnych i tak dalej, które godzą jak gdyby w taką normalność. Więc no z tego punktu widzenia oczywiście trwa pewnie też taka ofensywa związana ze zmianą układu politycznego na Białorusi ze strony Unii Europejskiej i pewnie też również i Niemiec. Z jednej strony jest to obszar jakiejś takiej rywalizacji, próby odepchnięcia w sposób mniej lub bardziej zdecydowany Rosji z tej strefy wpływów. No, dla Rosji oczywiście Białoruś jest bardzo rzeczą ważną i pewnie w najbliższej perspektywie ten konflikt, nazwijmy, będzie trwał. Łukaszenka podejmował jakieś tam działania, no tak zwane, powiedziałbym, no taka próba lawirowania, mówiąc tak kolokwialnie, między właśnie nawet Zachodem a Moskwą. To jednak no, ostatnie wydarzenia związane z tymi działaniami i wystąpieniami Białorusinów i opozycji przeciwko Łukaszence to spowodowały z drugiej strony paradoksalnie, że praktycznie Łukaszenka jest zupełnie w tej chwili zależny. Ta zależność od Moskwy się jeszcze bardziej zwiększyła. I ja myślę, że te działania Łukaszenki, które są podejmowane na granicy z Polską, to mają również, to są rezultatem również tego uzależnienia. On po prostu realizuje ten scenariusz niewątpliwie moskiewski. Natomiast no, sprawa na pewno nie jest prosta, jest dość skomplikowana, jeśli chodzi o Białoruś, ale też powinniśmy jednak być roztropni i no może bardziej powściągliwi w popieraniu tej opozycji, liderów opozycji, bo nawet można powiedzieć taka pobieżna analiza ich zaangażowania, ich charakterystyki, ich działań, pewnych powiązań, także również wydaje się niektórych opozycjonistów, którzy mieli bądź nadal mają powiązania właśnie z Moskwą, na przykład jakieś biznesowe, no pokazuje, że sytuacja wcale nie jest taka jednoznaczna. Zatem niewątpliwie wymagałoby to pewnej roztropności. No i cóż, tak jak w życiu, tak również w polityce, emocje nie są dobrym doradcą. Raczej należy tutaj podejmować działania, powiedziałbym, takie bardzo racjonalne, stonowane, a nie tyle emocjonalne, a tym bardziej wymierzone w jakieś po prostu efektowne przekazy medialne, czy też skierowane na zewnątrz.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za tę wymianę myśli z naszymi słuchaczami. Państwu też za tę wymianę myśli, bo właśnie na tym polegają wolne media, że ze sobą rozmawiamy, szukamy tego, co najlepsze, robimy to wspólnie, nie szukamy swoich racji, ale szukamy prawdy. I pamiętajmy, że krytyka to nie znaczy, nie musi oznaczać ataku, a pochwała nie musi oznaczać poparcia. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję.
Naszym gościem był pan dr Krzysztof Kawęcki, politolog, Instytut Myśli Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.